Witamy Państwa w kolejnej audycji Medyczne ABC. Dzisiejszym naszym gościem jest dr Elżbieta Ciepielewska, diabetolog. Pani doktor, czym jest cukrzyca?
Cukrzyca jest chorobą metaboliczną, dotyczącą przemiany węglowodanów, czyli pospolicie mówiąc cukru, białka i gospodarki tłuszczowej. Także wszelkie dysfunkcje w zakresie tych zaburzeń metabolicznych właśnie powoduje cukrzyca.
Jakie są typy cukrzycy?
Na dzień dzisiejszy wyróżniamy 4 typy cukrzycy. Jest to cukrzyca typu pierwszego, zwana kiedyś dziecięcą, która ma podłoże autoimmunologiczne albo idiopatyczne. Natomiast drugim typem jest cukrzyca drugi typ, związana kiedyś z otyłością i dzisiaj nadal. Natomiast jest nazywana cukrzycą typu drugiego, spowodowaną albo dysfunkcją komórek beta wydzielających insulinę, bądź dysfunkcją już wydzielonej insuliny. Poza tym są różne inne typy cukrzycy, jak cukrzyca ciężarnych i cukrzyca typu trzeciego, czyli to wszystko są to choroby związane z chorobami trzustki, wątroby, różnego rodzaju endokrynopatie, prawda, zaburzenia metaboliczne, które powodują dysfunkcję w przebiegu np. choroby alkoholowej, no i jakieś tam różnego rodzaju wrodzone zaburzenia genetyczne, które niosą ze sobą rozwój cukrzycy.
Kto najczęściej choruje na cukrzycę? Osoby w jakim wieku?
To znaczy, tak jak to Państwo na pewno wszyscy wiecie, tak? Na całym świecie jest duży przyrost i nie tylko na świecie. W Polsce również duża jest zapadalność, tak? Na dzień dzisiejszy chorych na cukrzycę zarówno w wieku dziecięcym, młodzieńczym i wieku dorosłym. Wynika to z tego, że no, zmienia się nasz styl życia, prawda? Zmienia się żywienie. I to właśnie z tego powodu rośnie zapadalność na cukrzycę. Jeżeli jest w tym roku, ogólnie się szacuje, że jest ponad 400 milionów chorych na cukrzycę na całym świecie, prawdopodobnie za kilka lat ta liczba podwoi się. Zawsze trzeba pamiętać, że w tych określonych, prawda, proporcjach istnieje połowa, tak jak na świecie, połowa ludzi, którzy jeszcze nie wiedzą, że mają cukrzycę. Natomiast w Polsce szacuje się na dzień dzisiejszy, że jest ponad 3 miliony, z tego 180 około to jest cukrzyca typu pierwszego, czyli ta młodzieńcza, dziecięca, natomiast resztę stanowi cukrzyca typu drugiego i troszeczkę mniej niż na całym świecie, około miliona osób nie wie, że ma tą cukrzycę.
Jak przebiega cukrzyca u kobiet w ciąży?
No, zapadalność na cukrzycę ciążową jest coraz większa, może wynika to z tego, że zmieniły się standardy, tak, rozpoznawania cukrzycy ciążowej u kobiet ciężarnych. Są osoby, które przed zajściem w ciąży już miały tą cukrzycę typu pierwszego czy drugiego, ale mówię o tej zapadalności tych de novo, tak, czyli nowo powstającej cukrzycy ciążowej. Wynika to również też, że jest duża tak zwana insulinooporność, zespół policystycznych jajników, który wynika z zaburzeń metabolicznych u naszej młodzieży czy osób w średnim wieku. Te kobiety zachodzą w ciążę albo ciężko zajść, muszą stosować leki, które zmniejszają tą insulinooporność czy inne zaburzenia metaboliczne i całokształt właśnie tych zaburzeń metabolicznych plus leczenie farmakologiczne i taka terapia behawioralna po prostu powoduje, że możemy rozpoznać, a następnie skorygować hiperglikemię u danej osoby.
Flora jelitowa jest czynnikiem zwiększającym wystąpienie cukrzycy typu pierwszego i drugiego?
Tak. Od niedawna są, to znaczy od wielu lat trwają takie prace na całym świecie, że właśnie jak bardzo jest ważna symbioza mikroflory naszej jelitowej z naszym organizmem, tak? I chodzi o to, że te badania prowadzone są w części na osobnikach ludzkich, natomiast większość jest na zwierzętach, tak? Ale no jest taka promowana teoria i coraz częściej się mówi o tym, że mikroflora, zmienność jej, prawda, w toku naszego życia od życia płodowego, od tego też zależy, jaki na przykład kobieta miała poród, czy siłami natury, czy cięcie cesarskie, jakie dziecko miało żywienie, czy żywienie sztuczne, czy mleko matczyne i potem, czy rozwija się tak, czy inaczej, jaki prowadzi tryb życia, następnie osoby w wieku podeszłym. To wszystko właśnie ten program nowy teraz, bo to jest taki projekt powstał na całym świecie, badanie tej mikroflory, jak wpływa nie tylko na cukrzycę, na otyłość, ale również też na inne choroby związane na przykład z innymi narządami naszego ciała. I się okazuje właśnie, że dysfunkcja, prawda, że niekorzystna ta równowaga między dobrymi, tak bym pospolicie powiedziała, bakteriami, a złymi, przynosi wiele niekorzyści. Także bardzo ważne jest postępowanie takie zdrowe, prawda, stosowanie probiotyków, prebiotyków, tak, antybiotyków, dotykoterapii, żeby utrzymać tą florę jelitową, zwłaszcza w jelicie grubym, czyli w tym dystalnym, ostatnim naszym odcinku jelita grubego, bo proszę wyobrazić, że w jednym gramie, prawda, śluzówki, tak, mamy aż 10 do 12 potęgi bakterii, tak? Bakterii, bo wirusy, nie mówię o tej florze bakteryjnej. Także jeśli chodzi do dysproporcji, czy do dysfunkcji, mówi się o tym, że to jest dużym czynnikiem i to jest takim celem teraz terapeutycznym wszystkich naukowców i nas, diabetologów, prawda, w klinikach, żeby oceniać tą florę i jaki ona ma wpływ bezpośredni na zachorowanie, na rozwój cukrzycy, prawda, typu drugiego, ale też mówi się o typie pierwszym cukrzycy, dlatego, że też w Skandynawii były prowadzone i w Los Angeles badania, które właśnie u osób, u tych dzieciaków z predyspozycją genetyczną do rozwoju cukrzycy po prostu badali przed zachorowaniem, tak, rozwinięciem się cukrzycy właśnie florą bakteryjną i uznawano, że jest ta flora właśnie nietypowa, czyli nie jest taka, prawda, nie jest w równowadze z tą florą fizjologiczną, tylko odbiega i ona ma duży wpływ właśnie na wchłanianie węglowodanów, na przenikanie tych toksyn do trzustki, prawda, i potem właśnie u osób z predyspozycją już do cukrzycy typu pierwszego po prostu wywołuje typowe objawy cukrzycy typu pierwszego. Także to jest jeszcze w powijkach, tak, jeszcze to taka, no, dużo jest, się mówi, dużo jest piśmiennictwa, dużo jest, mówię, takich badań na zwierzętach. Natomiast, no, myślę, że to jest bardzo, bardzo ważny czynnik, bo jak tutaj pan na pewno, czy państwo tutaj, no, wiele lekarzy miało wykłady, tak, zwłaszcza gastrolodzy, czy psychiatrzy nawet, prawda, że jak bardzo ważna jest ta flora bakteryjna w rozwoju nie tylko cukrzycy, ale innych chorób.
Sumując, flora bakteryjna w naszym organizmie oraz dieta są szczególnie ważne. Zatem czego unikać?
Zawsze mówię swoim pacjentom, prawda, że dieta cukrzycowa to jest ta zdrowa dieta. Zdrowa dieta, tak jak każdy nas, ktoś ma cukrzycę czy inne choroby, prawda, czy jest otyłą osobą, czy jest szczupłą, powinien odżywiać się zdrowo. Co roku praktycznie jest zmieniana tak zwana piramida żywienia. Wiemy, że u podstawy piramidy żywienia leży wysiłek fizyczny. Wysiłek fizyczny, ale tak zwany aerobowy, który przynosi nam, prawda, stratę energii, ale też pobiera dużo tlenu, tak? Także aerobowe takie ćwiczenia, czyli na przykład basen, jazda na rowerze, szybki marsz czy bieg, prawda? Natomiast te takie wysiłki, które wykonujemy w siłowni, już są one troszeczkę gorsze, bym tak powiedziała, tak? Lakonicznie, dlatego, że no, często na przykład w cukrzycy zamiast zmniejszyć glikemię, podwyższając, z uwagi na to, że w tym uczestniczy statyczny tym wysiłku oczywiście gra hormonalna, czyli kortyzol, adrenalina i tak dalej. W pionie tej piramidy żywienia zmienianej co roku, dodajemy coś tam bądź odejmujemy, no zawsze leżą zdrowe węglowodany, te, tak, z ciemnej mąki, te zboża nie do końca przerobione, nie do końca, prawda, przekształcone w jakieś inne produkty szybkiego użycia. Cukry proste, absolutnie eliminacja, chociaż są teraz doniesienia i nawet wczoraj czytałam takie doniesienie z Los Angeles, z kliniki, że jednak podawanie oligofruktozy, czyli tego cukru, który jest w miodzie na przykład i w owocach takich pospolicie, tak, on przynosi uczucie takiej sytości, wręcz jest polecany. Natomiast my ze swojej strony mówimy, że fruktoza nie, bo to jest B, tak, dlatego, że to jest cukier prosty i powoduje odkładanie się kalorii, zwiększa, prawda, ryzyko rozwinięcia się cukrzycy jedzonej w nadmiarze. Także, no, są takie doniesienia nowej, a my bazujemy na starych, także na dzień dzisiejszy mówimy w standardach diabetologicznych jak najmniej węglowodanów prostych, czyli fruktozy, tak, galaktozy, glukozy pospolitej, tak, czy tych dwóch cukrów sacharozy naszej, tak, cukier trzcinowy, czy ten biały z cukiernicy. To są takie niedozwolone nam, ale musimy je jeść ze względu, prawda, na mówię, ich zawartość, jak minerały, czy witaminy. Innym takim czynnikiem, który, no, jest, warto brać w tej piramidzie żywienia, zdrowego żywienia, no to muszą być tłuszcze, tak, tłuszcze, te dobre tłuszcze, nienasycone tłuszcze, czyli roślinne, zamykamy lodówkę, prawda, w której są tłuszcze zwierzęce typu smalec, chociaż muszę powiedzieć, że bardzo rzadko teraz używamy, tak? Dużo jemy warzyw ze względu na swoje walory takie witaminowe, czy też zawartość minerałów, no, posiada ten błonnik, tak, który jest bardzo, bardzo dla nas potrzebny, nawet jak popełnimy błąd dietetyczny, to pozwala po prostu w mniejszej ilości spowolnia motoryka jelita i powoduje zmniejszone wchłanianie tego złego, co żeśmy zjedli. Jeśli chodzi o sól, to zawsze zawsze wiemy, że soli musimy ograniczać z uwagi na nadciśnienie w wieku młodzieńczym, średnim czy nawet podeszłym. Także sól jak najmniej do 5 gram, czy to niecała łyżeczka, prawda, na całą dobę, zawarta w różnych produktach. Niepolecane są też produkty przekształcane typu smażenie na panierce, w panierce na głębokim tłuszczu, na przykład wędliny wędzone, ryby wędzone, te tłuste ryby typu węgorz, prawda, czy śledzie, czy makrela. Także dlatego, że to raz, że jest niezdrowy, tak, ta produkcja tego, tak, a poza tym, no, ona zwiększa tak zwany indeks glikemiczny danego produktu, czyli zmienia stężenie glukozy, czyli cukru we krwi.
Dziękujemy za garść dobrych porad. Moim i Państwa gościem była dr Elżbieta Ciepielewska, diabetolog. Dziękuję.
Dziękuję.